Chabrowy żupan i czerwony kontusz. Molifda obstalował u krawca polskiego, bo tak się teraz nazywają ci, co szyją ubiory polskie, nie zaś modne francuskie czy niemieckie, jedwabny żupan i gruby sukienny zimowy kontusz podbity miękkim futerkiem. Do tego musi zamówić jeszcze słucki pas, choć taki wart jest majątek. Już je oglądał i spodobało mu się kilka. Kosztują w Warszawie 3 razy więcej niż w Stambule. Gdyby miał głowę do handlu, to by tu takich nawiózł. Molifda patrzy na siebie w lustrze. Gruby kontusz dodaje jego brzuchowi jeszcze większej objętości. Ale to dobrze. Wygląda jak szlachcic. Myśli teraz, co się w nim spodobało prymasowi Łubieńskiemu, że go tak wysoko w godności wyniósł. Przecież nie ten brzuch, nie wygląd. Molifda stracił połowę włosów, a te, które zostały, mają kolor paździerzy. Jego twarz zrobiła się przez ostatnie lata pełna, oczy jeszcze bardziej wyblakły. Broda i wąsy rozrosły się na wszystkie strony i wyglądają jak jakiś wiecheć starej słomy. Nie wypada, żeby sekretarz prymasa miał taki kłąb pod nosem. Niewątpliwie musiały się spodobać prymasowi krasomówcze talenta Molifdy, widoczne na dyspucie we Lwowie, i jego szlachetny stosunek do neofitów i z pewnością języki, którymi włada Molifda. Nie bez znaczenia było i polecenie sołtyka, bo przecież nie kuzynki Kossakowskiej, której Łubieński nie lubi. Tego samego dnia dostaje 2 pilne listy i to w tej samej sprawie. Oba go postawiły w stan alertu. W jednym wzywa go kościelna komisja do rychłych przesłuchań antitalmudistów, drugi jest od Krysy. Krysa pisze po turecku, że Jakub zniknął jak kamień w wodzie. Wyjechał sam powozem i nie wrócił. Powóz się odnalazł pod domem, ale pusty. Nikt nic nie widział. Molifda prosi prymasa o delegację do Warszawy. Spraw prymasowskich i tak się nazbierało, a tu jeszcze komisja kościelna. Gdy piękny angielski powóz rusza, Molifda pociąga spory łyk nalewki, której zabrał całą butelkę na rozgrzewkę, na lepszą pracę żołądka, na rozjaśnienie myśli i jako remedium na niepokój. Bo Molifda czuje, że nadciąga coś niedobrego, coś, co i jego może zmieść, a przecież ledwie co uchwycił się źdźbła, które go niesie, niepewnie, ale także nie tonie. Gdy dociera do Warszawy bez snu i bez odpoczynku, boli go głowa i musi mrużyć oczy, tak agresywnie świeci warszawskie słońce. Mróz chwycił siarczysty, ale śniegu jest mało, dlatego błoto zamarzło w grudę i tylko lekko pokrywają je szron oraz tafelki lodu na kałużach, na których można się poślizgnąć. Ledwie przytomny Molifda spotyka się z Wołowskim, od którego się dowiaduje, że Jakub jest więziony u Bernardynów. Jak to więziony? Pyta z niedowierzaniem. Coście na niego nagadali? Wołowski wzrusza bezradnie ramionami, a potem oczy napełniają mu się łzami. Molifdę powoli zaczyna ogarniać przerażenie. To koniec, mówi. Bez słowa wymija Wołowskiego, stojącego samotnie na błotnistej ulicy i rusza po zamarzniętych kałużach przed siebie. O mało się nie przewraca. Wołowski jakby się dopiero ocknął, biegnie za nim i zaprasza go do domu. Szybko zapada zimowy mrok i robi się nieprzyjemnie. Molifda wie, że powinien iść najpierw do biskupa Załuskiego. Podobno bawi teraz w Warszawie i tam szukać wsparcia, nie zaś lecieć do Żydów neofitów. Powinien odszukać sołtyka, ale na to teraz jest już za późno. A on, nieogolony i zmęczony podróżą, łakomie patrzy w otwarte drzwi domu Wołowskich, skąd buchają ciepło i zapach ługu. Pozwala się Franciszkowi złapać za łokieć i wprowadzić do środka. Jest 27 stycznia 1760 roku.